Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.
Andrzej Pierzchała, kłaniam się Państwu w kolejnej politycznej dogrywce. Kampania wyborcza w pełni, konwencja partyjna, programowa Koalicji Obywatelskiej wczoraj, Zjednoczonej Prawicy dziś w Lublinie. A ja w dogrywce, zgodnie z jej definicją projektującą nieco, goszczę dziś w loży ekspercko-komentatorskiej pana profesora Łukasza Młyńczyka, politologa z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Witam pana.
Dzień dobry.
Zaraz wyjaśnię, o co chodzi, panie profesorze. Odnoszę wrażenie, że chętnie porozmawiałby pan, ja również, o sukcesach polskich koszykarzy w Mistrzostwach Świata.
Zdecydowanie.
To z Twittera, tak. Ale to chyba mało polityczny temat, choć kto wie.
Nie, polityka myślę, że dociera wszędzie i sport jest od dziesięcioleci związany, silnie skorelowany z polityką, w związku z tym można by było to, myślę, że na język polityki również przekładać, zwłaszcza, że akurat w Chinach dość specyficzne miejsce, prawda, dla rozgrywania tego turnieju i tym bardziej inna kultura, można powiedzieć.
No i sędziowie, że tak powiem, bardzo przychylni gospodarze, ale tak. mimo to, można by z tego wywieźć również na przykład wnioski na temat rządu, czyli ministra sportu bardzo dobrego.
Ja usłyszałem tak króciutko tego, bo to jest myślę ważne zdanie, ale kolega z pracy podzielił się ze mną taką oto myślą i muszę się zgodzić. To znaczy w grach zespołowych widać, że w Polsce są dość duże pieniądze na sport i to warto myślę podkreślić niezależnie od tego, jak
tak ten... Tak zwany kwalifikowany,
tak? Tak, tak. Jak politykę bieżącą odbieramy, to jednak myślę, że te pieniądze trafiają i z tego są chyba wymierne efekty.
No nie da się bez pieniędzy zrobić żadnego przyzwoitego sportu, ale to pominijmy wobec tego milczeniem wczorajsze wyczyny naszych piłkarzy, bo tu moglibyśmy się potknąć, że tak powiem logicznie. Panie profesorze, dziś o frekwencji słabej wyborczej, relatywnie słabej, ordynacji wyborczej, pełnej wad, mało przejrzystej dla wyborców i mam wrażenie, że da się z tego zrobić jakieś junktim, jedno z drugiego. I co ciekawe, wydaje mi się, o jedynkach na listach wyborczych, czyli długim cieniu przyzwyczajeń z PRL-owskich głosowań, bo przecież nie wyborów. Najpierw o tej frekwencji, czy ona, bo ona jest słaba, prawda? Ja słyszałem jakieś komplementy niezwykłe w poprzednich wyborach, że prawie 50%, jak to świetnie.
Nie, ja pamiętam, że pan redaktor jest orędownikiem jak największej frekwencji i nie cieszy się z frekwencji przekraczającej 50%.
No jak każdy obywatel.
Wydaje się rzeczywiście, to jakby w tym, gdzie żyjemy bez przymusu wyborczego, to naprawdę trudno jest, myślę, osiągnąć większą liczbę. Pewne zaangażowanie jednak, wysiłek, także intelektualny, który...
Świadomość, panie profesorze, myślę, prawda?
Który musimy podjąć, żeby zagłosować, jednak przekłada się na takie, a nie inne liczby. No trudno zakładać, że będziemy społeczeństwem na tyle zmobilizowanym, aby uczestniczyć w wyborach gremialnych. Oczywiście, historycznie pamiętamy, że wtedy, kiedy należało obalić ten poprzedni reżim, wówczas był taki moment zaufania.
Frekwencja nie była zachwycająca, ale przypomnijmy.
Tak, no, to się też przez dziesięciolecia ukształtowało, że w tych wyborach uczestniczono z określonych powodów, prawda, i bez radości. W związku z tym też myślę, że
raczej
to...
Raczej przeciwko komuś niż za. Tak, że to też przyzwyczajenie polskie,
mam wrażenie. Tak, że to ucieka. I tak naprawdę myślę, że też klasa polityczna w dużym stopniu doprowadziła do tego, aby trochę obywatela przekonać w tym, że ta siła sprawcza jednak nie jest taka bezpośrednia. To znaczy mój jeden głos jakby niekoniecznie jest funkcją tego, co się w tej polityce bezpośrednio dzieje, tylko jest jakimś, wpada do wielkiego wora, a do samego procesu decyzji następuje daleko, daleko bardziej. W związku z tym myślę, że to jest trudne przekroczenie tej bariery, w znacznym stopniu tej bariery 50% i też nie liczyłbym mi tym razem, aby tak się działo. No bo jeszcze można założyć, że wysoka frekwencja wynikałaby z jakiegoś kryzysu, a jeśli tego kryzysu nie ma, to...
Może lepiej nie.
To właśnie, to społeczeństwo jest zadowolone i uważa, że akurat nie musi w tym brać gremialnie udziału.
Ale czy nie ma tutaj przyczyny w ordynacji wyborczej? Bardzo, wbrew pozorom, bardzo nieprzejrzystej dla wyborcy szczególnie. Przecież metoda Donta jest niezwykle zagmatwana. Normalny obywatel nie kapuje, przepraszam za ten kolokwializm, dlaczego akurat ten facet otrzymał mandat, mimo że miał słaby wynik.
Tak, oczywiście, no tu jesteśmy przyzwyczajeni do dość takiej prostej arytmetyki, że kto ma największą liczbę...
Prosta, przepraszam, że mówię, że prosta arytmetyka to wybory jednomandatowe.
Tak, ale, tak, tak, ale chciałem też do tego nawiązać, bo rzeczywiście proste dane, które mówią, że przy czyim nazwisku jest największa liczba głosów, ten zdobywa mandat. Oczywiście tak się nie dzieje, bo mamy próg procentowy, jeżeli dana partii, czy ten komitet nie przekracza tego progu, to nawet najlepszy wynik pojedynczy przepada. Przepadają w pewien sposób te głosy, które gdzieś ten komitet no, nie wnosi, można powiedzieć, do parlamentu. Ale rzeczywiście to, co pan dyrektor powiedział, no jakby jednomandatowe okręgi wyborcze w przypadku Senatu wcale tego nie zmieniły. Tak znaczy, jakby nie zachęciły nas do tego, aby w bezpośredni sposób, czy bardziej licznie w tym uczestniczyć, bo decydujemy wtedy rzeczywiście, że ten, który wygrywa w danym okręgu, ten bierze mandat i tutaj sprawa jest prosta. W związku z tym, oczywiście ordynacja jest zagmatwana, natomiast mi się wydaje, że ona nie jest jakby bezpośrednim czy jedynym powodem, ona jest jednym z wielu powodów, dla których myślę, że ta frekwencja wygląda tak, nie inaczej. Oczywiście ona jest skomplikowana i jakby konsekwencje tego następują po czasie, jest ci najwięksi zyskują, w związku z tym trudno zakładać, że ona w jakiś sposób miałaby zostać zmieniona. Ona nie jest w interesie tych najpoważniejszych graczy.
Tu mi pan uprzedził moje pytanie, czy jest szansa jakaś, bo wszyscy widzą przecież te niedostatki tej ordynacji od lat, od bardzo wielu.
No tak.
I nikt tego nie zmienia.
Ale rzeczywiście, jeśli beneficjentami są ci najwięksi, tak? Jeżeli dzięki metodzie Donta Prawo i Sprawiedliwość wygrało, zdobyło ponad 50% mandatów, nie mając jakiejś przeważającej, można powiedzieć, pierwszy raz w historii. W związku z tym to jest bonus dla takich ugrupowań. Trudno zakładać, że ktokolwiek, czy wcześniej Platforma Obywatelska, czy teraz Prawo i Sprawiedliwość, byłyby za tym, aby to w sposób radykalny...
Jak karpie za Wigilią, tak?
Tak, tak. W sposób radykalny zmienić. Bo to jest w interesie, rzeczywiście ich politycznym interesie i z niego skwapliwie korzystają. I to jest też pewna siła przyzwyczajenia, można powiedzieć, nas do... Niezależnie od tego stopnia skomplikowania, to jednak przyzwyczailiśmy się, że to przeliczenie następuje i po kilku dniach w zasadzie już wiemy, co i jak.
Mogłaby być jakaś ordynacja mieszana, jak na przykład po sąsiedzku w Niemczech, ale to... Bo mam wrażenie, że nie sprawdziła się ta ordynacja w Senacie, bo Senat chyba w odczuciu społecznym jest mniej ważny.
Tak, myślę, że tak jest. Rzeczywiście, że nie tyle to wynika, myślę...
No i tam nie zapadają główne...
Tak, jakby to nie jest bezpośrednią funkcją różnic konstytucyjnych, tak? Znaczy, myślę, że obywatele w tak uśredniony sposób pojmują kompetencje dość płytko, kompetencje Senatu i nie zakładają, że... No, on jest też mniej medialny, można powiedzieć, w związku z tym można wysunąć tezę, że jest mniej ważny w tym procesie legislacyjnym, że można te poprawki Senatu zawsze odrzucać i no, częściowo, oczywiście no, ona nie jest połączona, ale częściowo jest mieszana, bo parlament ma inną ordynację, może być Senat ma inną ordynację, ale to też jakby nie zmieniło w sposób radykalny
tej... Panie profesorze, że tam jest taka idea istotna przywiązania posła do wyborców, prawda, w tych jednomandatowych okręgach.
No. Trochę tak, ale rzeczywiście...
A tutaj mamy zapis, tutaj oczywiście po drodze mamy zapis w Konstytucji, że poseł reprezentuje naród.
Dokładnie.
I koniec.
No, on reprezentuje, ale nie, ten mandat w jakiś sposób nie jest związany oczywiście, poza tym, że on sam tam pochodzi. Przecież wyborcy nie mają możliwości odwołania swojego senatora, prawda? On jest odpowiedzialny, no, można powiedzieć politycznie, ale w sposób bardzo taki umowny.
Co 4 lata.
Tak, umowny, prawda? Także i w takim... Tu rzeczywiście zakładaliśmy, że to zdobycie tych głosów niezbędnych do wystartowania i ta łączność, można powiedzieć, z elektoratem będzie miała znaczenie i w sposób bezpośredni będzie można...
Mizerna ta ilość,
tak,
umówmy się, prawda?
Oczywiście, tak. A więc tutaj, mówię, to w tym jest zawsze wiele takich wielkich słów, natomiast no, konsekwencje niekoniecznie są takie, jakie ustawodawca zakłada. Zresztą, można to, oczywiście wracając do tego, co przed chwilą powiedzieliśmy, jeżeli ta ordynacja jednomandatowa funkcjonuje tylko w wyborach do Senatu, to znaczy, że ten Senat po prostu jest mniej ważny.
i to sprzężenie zwrotne, tak zwane, tak? Panie profesorze, przejdźmy do zjawiska pod tytułem jedynka na liście wyborczej. Już na wiele sposobów różni publicyści się do tego dobierali. To jest, czy ja dobrze interpretuję, to jest długi cień przyzwyczajeń z perelowskich głosowań.
No, chyba trochę tak.
Co mówią 25% na starcie, tak?
Tak, tak, chyba trochę tak. Aczkolwiek ja jestem bardzo ciekaw tego, czy ta magia zadziała i myślę tutaj o konkretnej liście, konkretne w naszym województwie, prawda? Gdzie na jedynce pojawia się zupełnie anonimowa postać, w związku z tym jestem bardzo ciekawy tego wyniku, ale to o tym będziemy rozmawiać po wyborach. Ale rzeczywiście no, to tradycyjne przyzwyczajenie, że nawet jeśli ktoś jakby nie angażuje się mocno politycznie, no to bierze sobie listę do ręki, no dobra, no to biorę pierwszego z brzegu, prawda? Jakby ten wybór, no oczywiście on jest jakiś skorelowany z tym naszymi pewnymi przyzwyczajami psychologicznymi, prawda? Z tym, jak pojmujemy rzeczywistość, w związku z tym tam nasza świadomość sięga. No przypomnijmy chociażby sytuację taką, kiedy na przykład z ruchu Palikota czy z Kukiza pojawiały się osoby anonimowe, no ale jako nazwisko było jakby głównego tego podmiotu tutaj
na
ważne.
Znaczku
tak, i to tak, czy kiedyś zdjęcie z Wałęsą, prawda? Także to są zawsze elementy takie, które gdzieś tam decydowały i wówczas te jedynki nawet w tych mniejszych ugrupowaniach miały szansę na wzięcie mandatu. Aczkolwiek ta historia też zna przypadki, w których jedynki i nawet
ale to wyjątki
znane.
Jednak.
Tak, to są wyjątki, ale no to w tym sensie jest raczej uznawane jako kompletna porażka, że ktoś, kto z tego pierwszego miejsca i z dużego komitetu, takiego, który ma bardzo duże poparcie społeczne, nie był w stanie wziąć mandatu.
Ale później się zdarzają w naszym parlamencie przedziwne zupełnie postaci, które były na liście, której lider ogromny wynik zrobił, że tak się wyrażę.
To tak, to jest prawda, bo jeżeli są sytuacje, w której lider w takim województwie, można powiedzieć, średniej wielkości, robi wynik na poziomie jakichś 100 tysięcy głosów i w tej sytuacji osoby z wielkością, nie wiem, 3-4 tysięcy głosów wchodzą do parlamentu, no to widać olbrzymią dysproporcję, prawda? I to po pierwsze, a po drugie rzeczywiście te komitety, które nie przekraczają, bo przekraczają w mniejszym stopniu próg procentowy, wówczas tam te kilkudziesięcioprocentowe wyniki mogą przepadać i w takim rozumieniu no, społeczeństwo może, czy obywatel może sobie myśleć, no dobrze, no ale to w tym jest coś nie tak, że gdzieś te głosy są marnowane.
Czyli z tymi jedynkami sobie nie poradzimy. Ja pamiętam, nie wiem, czy pan profesor sobie przypomina taką historię, taki pomysł, żeby te listy były alfabetyczne nawet.
Tak, tak były, rzeczywiście, pojawiały się. No, można zrobić alfabetyczne.
Ale to by z kolei tak, promowało wszystkich.
Promowało, dokładnie. Także można by było losować na przykład, prawda?
Były też takie
tak,
propozycje.
Żeby to by było do ostatniego miejsca.
No bo chodzi o tą reprezentatywność jednak naszych wybrańców, prawda?
Oczywiście, w tym sensie musimy wyselekcjonować, z drugiej strony tak naprawdę głosujemy na listę konkretnego komitetu i on jest beneficjentem tego bezpośrednim, a kogo wybieramy jest tak naprawdę wtórne, no bo pamiętajmy o tym, że program czy koncept polityczny partii no jest pewnym regulaminem dla jego... Dla ludzi, którzy w tej partii są zrzeszeni, tak? I w takim rozumieniu, jak nawet nasza prywatna znajomość, czy jakby znajomość człowieka jako takiego, jakby nie zmienia tej sytuacji, bo wiemy, że on jest z tymi obowiązkami związany i nasz tutaj wybór jest dalece pośredni.
Ja bym też nieco bronił tego w takim sensie, że to jest również sygnał od partii, że oto ten, czy też komitetu, bo to przecież często niekoniecznie partyjny wyłącznie, ten człowiek jest dla nas najważniejszy.
No tak, rzeczywiście, no to można w ten sposób postawić.
Ale to też PRL-em pachnie.
Tak, tak, postawić w taki oto sposób. No wiadomo, że ta średnia wiedza na temat polityki często ogranicza się do tego, że rozpoznajemy tych, którzy są najbardziej medialni, w związku z tym takie postacie się umieszcza wysoko na liście, aby one były tym motorem napędowym, bo tak cały czas o tym rozmawiamy, jakby ten wynik...
Reszta to już nasza robota,
tak,
mediów,
tak.
Przepraszam, bije się w pierś to, i politologów.
Oczywiście, że tak. I w takim rozumieniu te, można powiedzieć, mówiąc kolokwialnie, pompujące miejsca ten dobry wynik robią, a wówczas ci z dalekich miejsc... przypomnę chociażby, nie wiem, fenomen Witolda Pala, który z 17 miejsca wchodził do parlamentu, prawda, czyli to jest takie miejsce w ogóle dość dziwne, prawda, które można otrzymać. W związku z tym tutaj są jakby możliwości, jest wiele.
Rozgrywki partyjne.
Tak.
Tego nie rozbierzemy pewnie w takim krótkim czasie. Profesorze, na koniec jeszcze tylko sondaże. Obydwaj wiemy, że to nie ma żadnego znaczenia w gruncie rzeczy, ale być może jest taki sondaż, gdzie 8 tysięcy respondentów wzięło udział. To pokaźna liczba, prawda?
Tak, to jest znaczna już liczba rzeczywiście, bo...
Czy można go wziąć poważnie do końca, bo mamy dystans, rozumiem, do tego.
Znaczy, on musi, ten wynik musi pamiętać o tym, że on musi być uśredniony, tak? I zdajemy sobie sprawę z tego, że ten rozkład jest różny.
Takie nazwisko Marcin Palady jest panu pewnie znany.
Tak.
I rzeczywiście, bardzo ostro pracuje w tej materii, ma ciekawe wyniki.
Widać, że to jest... Że te sondaże są dość wiarygodne. Natomiast oczywiście musimy pamiętać o tym, że odnieść się też jakby do ostatnich wyborów, posłużyć się pewnym przykładem Parlamentu Europejskiego. To znaczy jakby żaden sondaż w zasadzie nie zobrazował takiej przewagi Prawa i Sprawiedliwości nad koalicją. Tak? Także to też jest...
Ona też w gruncie rzeczy nie była wysoka.
Tak, ale mimo wszystko w przełożeniu na mandaty to jednak nikt nie zakładał, że to będzie taki wynik. Tak? W związku z tym tutaj też w przełożeniu na mandaty to jest dopiero dla nas zagadka, bo wszystko zależy od tego, ile zbierze Konfederacja. Niektórzy wierzą, niektórzy uważają, że to jest taki...
I czy przekroczy próg.
Tak, że to nawet nie jest kolos na glinianych nogach. To w ogóle nie jest kolos, ale to jest ktoś, kto jakby robi dużo szumu wokół siebie, natomiast się nie przekłada kompletnie na wynik wyborczy, co się stanie z PSL-em, tak, czyli jakby tam te mandaty, które ewentualnie Prawo i Sprawiedliwość może przyjmować. W związku z tym tutaj...
No i jak wypadnie koalicja, bo wczorajsza, nie chcę kopać leżącego, ta wczorajsza konwencja to kabaret raczej niż poważny występ polityczny, prawda?
Nie chciałbym tego typu pojęć odnosić do tego, prawda, do tego, co...
No media społecznościowe huczą i tych filmików jest całe mnóstwo, to jest niepoważne, krótko mówiąc.
Ja myślę, że jakby ogólnie, gdybym miał powiedzieć, niepoważny jest cały koncept takiej ilości konwencji, bo im więcej tym konwencji, tym więcej tych potencjalnych wpadek może się pojawić. Ja śmiem twierdzić rzeczywiście, że ten pomysł z Małgorzatą Kidawą-Błońską, on był po prostu na kolanie w ostatniej chwili i może też są tego konsekwencje.
Jakkolwiek sympatyczna pani
Oczywiście, Małgorzata. Oczywiście. Taka postać bardzo koncyliacyjna, ale no, ktoś wpadł na taki pomysł. Zakładam, że Grzegorz Schetyna, jakie będą tego konsekwencje, tego chyba nie wie nikt.
Bardzo dziękuję panu profesorowi za udział w audycji.
Dziękuję bardzo.
Komentował dla państwa profesor Łukasz Młyńczyk, politolog z Uniwersytetu Zielonogórskiego, a to była Polityczna Dogrywka. Audycję przygotował i prowadził Andrzej Pierzchała, a zrealizował Andrzej Gruszka. Na następną audycję z tego cyklu zapraszam już za tydzień. O zwykłej porze kłaniam się państwu.
Polityczna Dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna Dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.